Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. W naszym studio witam zacnego gościa, którym jest pan profesor Józef Szaniawski.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, spotykamy się ostatnio dość często, bo w Radiu Maryja to jest trzecie spotkanie. Już poruszamy te ważne kwestie, czy to pokazujemy Polakom wspaniałą postać pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, czy też ostatnio 15 sierpnia mówiliśmy o wielkiej bitwie warszawskiej, Cudzie nad Wisłą. A teraz znów kolejna rocznica, także tym razem bardzo tragiczna, dramatyczna. 17 września 1939 roku, od ponad dwóch tygodni trwa wojna z Niemcami, niespodziewana agresja. I w pewnym momencie zupełne zaskoczenie, wojska sowieckie wkraczają na wschodnie tereny Rzeczpospolitej.
Właśnie, czy to było zaskoczenie? A jeżeli tak, to dla kogo? Ale chciałem wrócić do samej daty 17 września, żeby to zdeterminowało nasze dzisiejsze spotkanie. Otóż z całą odpowiedzialnością trzeba powiedzieć, jako historyk chciałem to powiedzieć, data 17 września 1939 roku to jest nie tylko jedna z najważniejszych dat w całej naszej historii, podkreślam, a nie tylko XX wieku, ale jest to zarazem data najbardziej tragiczna, w zasadzie może jedna z kilku najbardziej tragicznych, to trudno przelicytować, która była gorsza, ale to było wydarzenie bez precedensu w II wojnie światowej i w całym XX wieku i jedna z dat, których konsekwencje trwają po dzień dzisiejszy i będą jeszcze trwały, można to od razu powiedzieć. Trzeba z miejsca powiedzieć, że w II wojnie światowej nie było takiej sytuacji, żeby dwa państwa jednocześnie napadły na państwo trzecie. Ani Francja, ani Dania, ani Czechy, ani Austria. Nikt tak nie został napadnięty jak Polska we wrześniu 1939 roku. Inna kwestia, na ile to zdeterminowało cały przebieg II wojny światowej w skali globalnej, a na ile, jeżeli to dotyczy Polski i Polaków. Ale w każdym razie podkreślam, to jest data niesłychanie ważna i niesłychanie tragiczna w całej naszej tysiącletniej historii.
No i wróćmy jeszcze, panie profesorze, do wspomnianej przeze mnie na początku rocznicy i naszego poprzedniego spotkania Cud nad Wisłą. Wtedy pan pokazał także tutaj dokumenty, stenogramy Politbiura Sowieckiej Partii, całego zarządu, najwyższego zarządu państwa sowieckiego i w ten sposób pokazał pan widzom telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja, iż to zwycięstwo wtedy w 1918 roku, w 1920 roku 15 sierpnia, to było zatrzymanie pochodu komunizmu na Zachód. Lenin powiedział wtedy po trupie Polski do pożaru całej Europy, aby pożar...
Polski do serca Europy, dokładnie.
Tak. I pytanie z perspektywy rocznicy 17 września 1939 roku. Na ile ten pochód został zatrzymany? Czy on został unieszkodliwiony?
To jest właśnie punkt odniesienia. Otóż trzeba powiedzieć, że na przedpolach Warszawy wzdłuż środkowej Wisły marszałek Piłsudski zatrzymał, rozgromił i rozniósł Wojsko Polskie, naprawdę rozniosło milionową Armię Czerwoną i zapobiegło zajęcie Europy, nie Polski, tylko Europy. I w miesiąc po tej klęsce, dokładnie 20 września 1920 roku, na posiedzeniu rządu Rosji Sowieckiej, bo to państwo się wtedy jeszcze nazywało Rosja Sowiecka, jego premier, a zarazem komunistyczny dyktator, czyli Włodzimierz Lenin, wygłosił przemówienie na posiedzeniu rządu. Tajne oczywiście, zamknięte. My to przemówienie już od kilkunastu lat znamy. I ja bym od tego zaczął naszą rozmowę dzisiaj, dlatego że geneza 17 września 1939 roku z punktu widzenia Polski, z punktu widzenia historii, miała miejsce właśnie wtedy, 20 września, 1920 roku na Kremlu, kiedy Lenin jako przywódca sowiecki, jako premier rządu rosyjskiego musiał swoim ministrom, komisarzom ludowym wytłumaczyć przyczyny klęski. Strasznej klęski, jaką poniosła Armia Czerwona. I to jest dokładne tłumaczenie z tego, co Lenin wtedy powiedział na posiedzeniu rządu rosyjskiego. Uważaliśmy bowiem, że gdzieś pod Warszawą znajduje się nie centrum polskiego rządu burżuazyjnego, ale centrum całego współczesnego systemu kapitalistycznego oraz że okoliczności pozwalają nam wstrząsnąć tym systemem i prowadzić politykę nie w Polsce, ale w Europie, w Niemczech i w Anglii. Tam wszystko, czyli w Europie, było gotowe do wzięcia, lecz Piłsudski i jego Polacy spowodowali gigantyczną, niesłychaną klęskę sprawy światowej rewolucji. I już w zakończeniu Lenin powiedział tak, zapewniał. Będziemy nadal przechodzić od strategii defensywnej do ofensywnej, bez ustanku, aż wykończymy tych Polaków na dobre. Aż wykończymy tych Polaków na dobre. Na posiedzeniu tego rządu Rosji Sowieckiej, wtedy w 20 roku, był obecny także jeden z ministrów, minister do spraw narodowości, niejaki Józef Stalin. Te słowa mu musiały głęboko zapaść, i nie tylko jemu zresztą, to był testament i przesłanie Lenina. 19 lat później, dokładnie 19 lat później, już też we wrześniu, tylko 1939 roku, oni, Rosjanie, zrealizowali właśnie ten testament Lenina, że będziemy ścigali tych Polaków aż do końca. I w tym jest geneza 1939 roku, że po pierwsze oni się chcieli zemścić, zrewanżować za tą niesłychaną klęskę 1939 roku, a zarazem zrealizować te plany, które się nie zrealizowały w 1920 roku, kiedy Piłsudski i jego Polacy, jak to Lenin nazwał, przeszkodzili tym planom agresji. Trzeba powiedzieć tak, 17 i 1 września 1939 roku i 17 września 1939 roku wcale nie chodziło tylko o Polskę. Obydwu dyktatorom i Hitlerowi, i Stalinowi, i niemieckiej, hitlerowskiej III Rzeszy i komunistycznemu Związkowi Sowieckiemu chodziło o podbój Europy. Każdy myślał, że to jemu się uda, każdy miał swoje plany. Dzisiaj wiemy, że plany Stalina były, plany strategiczne były dalekosiężne, dużo bardziej realne niż Stalina, niż Hitlera, którego zresztą Stalin uważał za awanturnika.
No powiedzmy, sytuacja międzynarodowa z grubsza przedstawiała się we wrześniu 1939 roku tak, że Rzesza Niemiecka już połknęła Austrię i Czechosłowację całą w dwóch jakby łykach, prawda, bo to najpierw były Sudety, potem Czechosłowacja. Zachód, czyli Francja i Anglia, omamione, czy właściwie no, sparaliżowane układami różnymi międzynarodowymi, które w zasadzie były takim tańcem do tej muzyki, którą Hitler grał, jak sobie chciał. Z drugiej strony ten wielki rosyjski niedźwiedź, który na początku, prawda, z Rzeszą Niemiecką jakoś te stosunki nie były poukładane, a później był nagły zwrot, początek 1939 roku czy 1938 rok, nagły zwrot, nagła przyjaźń i wielkie plany co do, tak jak Rzesza połknęła Czechosłowację, Austrię i planowała połknąć resztę Europy, tak Rosja Sowiecka patrzyła takim okiem na państwa bałtyckie, chociażby na te wschodnie tereny Rzeczpospolitej, którym nadawano jakieś takie dziwne, zupełnie nie mające pokrycia w rzeczywistości nazwy typu Zachodnia Białoruś, Zachodnia Ukraina i tak dalej.
Tak, tylko chciałem zwrócić uwagę na bardzo ważny fakt. Otóż te stosunki rosyjsko-niemieckie, podkreślam, wcale nie sowieckie, były dużo lepsze niż uczyliśmy się dotychczas, niż w czasach komuny uczono w podręcznikach, a i dzisiaj też nie uczą do końca. Otóż one były wbrew pozorom w okresie tego dwudziestolecia międzywojennego bardzo dobre, czasami wręcz znakomite. Warto przypomnieć, że to się zaczęło w chwili, kiedy wywiad niemiecki, wywiad Reichswehry w 1917 roku przerzucił grupę bolszewików, kilkudziesięciu, z Leninem na czele, ze Szwajcarii, przez Niemcy, Szwecję i Finlandię właśnie do Rosji, żeby oni zrobili rewolucję bolszewicką. Bez tej pomocy wywiadu niemieckiego Lenin by się nigdy do Rosji nie przedostał, może by tej rewolucji w ogóle nie było. Po drugie, w 1918 roku Rosja tegoż premiera Lenina zawarła w Brześciu nieprzypadkowo mówię o Brześciu, proszę zwrócić uwagę, będziemy do tego wracali zaraz. W Brześciu nad Bugiem, w tym samym Brześciu, gdzie we wrześniu 1939 roku odbyła się nieprzypadkowo właśnie wspólna defilada jednostek Wehrmachtu i Armii Czerwonej. Otóż w tym Brześciu na polecenie Lenina został podpisany separatystyczny pokój między Rosją bolszewicką a Niemcami, dzięki czemu pierwszą wojnę światową Niemcy przedłużyły spokojnie aż do połowy listopada 1918 roku. Potem był traktat w Rapallo, traktat o przyjaźni między Niemcami a Rosją sowiecką, który realizowany był w sposób niesłychanie intensywny, w sensie gospodarczym i politycznym. I jedno państwo i drugie zwalczało traktat wersalski w całości. A dla Polaków traktat wersalski był fundamentem, na którym stała II Rzeczpospolita. Ten traktat wersalski dawał Polsce formalne międzynarodowe uznanie i ciężko wywalczoną niepodległość. Otóż i Niemcy, jeszcze grubo przed Hitlerem, i Rosja od samego początku, sowiecka, zwalczały traktat postanowienia traktatu wersalskiego. Między innymi w punkcie dotyczącym w ogóle istnienia państwa polskiego. Oni Polski nienawidzili. Wreszcie w tym 1920 roku, w czasie cudu nad Wisłą, Niemcy w praktyce pomagali Rosji sowieckiej. I potem przez ten okres od 20 roku aż do dojścia Hitlera do władzy były rozwijane nie tylko intensywne stosunki gospodarcze, ale były rozwijane stosunki militarne. Traktat wersalski ograniczał armię niemiecką zaledwie do 100 tysięcy. Dlatego oni mieli te jednostki skadrowane i całe grupy oficerów niemieckich, wielu, którzy potem brali udział w agresji na Rosję sowiecką w 1941 roku, ćwiczyli na poligonach sowieckich w latach 20. i 30. Oni Rosję sowiecką znali doskonale. Powiem coś jeszcze więcej. To jest w nawiązaniu do trochę dzisiejszej sytuacji. Otóż Rosjanie dostarczali Niemcom ogromne ilości surowców, a przede wszystkim surowców energetycznych, a głównie ropy naftowej. Kiedy Hitler doszedł do władzy, jego jednym z głównych punktów programu dojścia do władzy Hitlera było skasowanie ograniczeń traktatu wersalskiego, jeśli idzie właśnie o armię niemiecką, o Wehrmacht. I stworzył super nowoczesną, być może wtedy najnowocześniejszą armię w Europie, być może nawet na świecie. Głównie piechotę zmotoryzowaną, wojska pancerne, Luftwaffe. Tylko był jeden problem. Skąd do tej super nowoczesnej armii Niemcy mieli wziąć ropę naftową i benzynę? Wszystkie te źródła ropy naftowej na Środkowym i na Bliskim Wschodzie były wtedy pod panowaniem, podporządkowane były w tej czy w innej formie Wielkiej Brytanii, w mniejszym stopniu Francji. I dla Niemiec jedynym źródłem ropy naftowej była Rosja sowiecka albo Rumunia, zagłębie w Ploeszti. I Rosja sowiecka zaopatrywała przez pewien czas w połowie, a potem w znacznej większości armię niemiecką w ropę naftową. Przez szczególnie intensywnie po podpisaniu układu handlowego między Rosją sowiecką a Niemcami na rok przed układem Ribbentrop-Mołotow i od tej pory nieprzerwanie tranzytem, głównie przez terytorium Polski, szły całe transporty, pociągi z cysternami, z ropą naftową i z benzyną z zagłębia sowieckiego w Baku i z innych właśnie do Niemiec. Każdy mógł się zorientować, już nie mówię o wywiadach, zwłaszcza o wywiadzie polskim, że to są ogromne zapasy, że Hitler gromadzi ogromne zapasy ropy naftowej i benzyny, daleko wyższe niż potrzeby normalne gospodarcze Niemiec. To są zapasy strategiczne i one szły jeszcze w sierpniu, do samego końca sierpnia 1939 roku. A wyprzedzając trochę fakty, trzeba powiedzieć tak. Bez tej sowieckiej ropy Hitler by na Polskę nie tylko nie napadł, ale te samochody daleko by nie pojechały. I czołgi, i Luftwaffe. Ale kiedy Hitler zaatakował Europę Zachodnią, Danię, Norwegię, Francję, Belgię, Holandię i Wielką Brytanię, to w 85% armia niemiecka była na paliwie ze Związku Sowieckiego. Przy czym trzeba powiedzieć, Stalin Kreml, Moskwa, jakbyśmy tego nie nazwali, wtedy po raz pierwszy, nie dzisiaj prezydent generał Władimir Putin, tylko wtedy Stalin jako przywódca, dyktator sowiecki szantażował Hitlera, że jeżeli nie napadnie na Polskę, to nie będzie otrzymywał dalszych dostaw ropy naftowej i benzyny. Pierwszy raz szantażu energetycznego Rosja użyła nie w dzisiejszych czasach współczesnych, tylko wtedy w 1938, w 1939 roku, bo Stalin był zainteresowany, żeby rękami Hitlera rozpocząć II wojnę światową.
Może tutaj odwróciłbym teraz pytanie po tym wstępie, kiedy pokazaliśmy te fakty, jakie miały miejsce w historii, ponieważ niektórzy zadają pytanie, czy musiało dojść do 1 września, czy musiało dojść do 17 września 1939 roku, bo przecież Hitler, tak się wydaje, chciał iść razem z Polską jako sojusznikiem na Związek Radziecki, aby tam zawładnąć tymi polami naftowymi. Była to tak zwana słynna wojna motorów, Motorenkrieg. I dopiero później mógłby wtedy szantażować Wielką Brytanię, mógłby wtedy dyktować warunki całemu Zachodowi. Polacy jednak nie chcieli iść razem z Hitlerem. Stąd niektórzy dzisiaj, jacyś może ludzie, którzy historię jakoś pobieżnie może znają, albo jacyś, którzy prezentują postawy bardziej oportunistyczne, pytają, czemu się wtedy nie zgodziliśmy iść z Hitlerem? Mielibyśmy wtedy, historia by się inaczej potoczyła, może byśmy wtedy byli dzisiaj w zupełnie innym miejscu niż jesteśmy.
To są tak zwane gdybania, co by było gdyby. To jest zawsze dosyć niebezpieczne, bo co było gdyby Hitler urodził się dziewczynką, albo Stalin gdyby się urodził dziewczynką, czy by wybuchła II wojna światowa. Ówczesne realia polityczne, geopolityczne były takie, że w zasadzie to było nieuniknione. Najbliżsi współpracownicy marszałka Piłsudskiego, bardzo już ciężko chorego w 1935 roku, między innymi minister Józef Beck, wspominali, że Piłsudski chodził ciężko po Belwederze i pomrukiwał pod nosem, pod wąsami. Oni na nas napadną. Kiedy go pytano kto, nigdy nie precyzował, tylko powtarzał, oni na nas napadną. To była być może wielka bezradność marszałka, kiedy zdawał sobie sprawę, że potencjał ekonomiczny, potencjał militarny, potencjał demograficzny, każdy potencjał każdego z tych sąsiadów był wielokrotnie wyższy niż nasz. Piłsudski miał to swoje ulubione powiedzenie, że Polska leży między młotem a kowadłem. Raz młotem były Niemcy, a kowadłem Rosja, raz bywało odwrotnie, ale że Polska była zawsze między nimi. I on mówił, że to determinuje naszą sytuację, że musimy robić wszystko, żeby oni się między sobą nie dogadali, bo to się zawsze kończy dla Polski tragicznie. Każda współpraca, nawet najbardziej niewinna, między Niemcami a Rosją w historii, była zawsze katastrofą dla Polski. Poczynając od czasów Mieszka I, bo wtedy po raz pierwszy Ruś Kijowska dogadała się z Cesarstwem Niemieckim od Tonów. I także ta geneza tego 17 września czy 23 sierpnia 1939 roku jest dużo, dużo głębsza, bo też tradycje współpracy niemiecko-rosyjskiej też są dużo głębsze. Konflikt w I wojnie światowej, konflikt w II wojnie światowej to są epizody, kiedy w większej części historii te państwa ze sobą ściśle współpracowały, niestety zawsze kosztem Polski, czego najtragiczniejszą dla nas konsekwencją były oczywiście rozbiory. Trzeba powiedzieć, że nie 3 rozbiory, tylko 4 rozbiory. 3 rozbiory Polski w XVIII wieku i ten tragiczny rozbiór Polski podpisany na Kremlu między Ribbentropem a Mołotowem 23 sierpnia 1939 roku w obecności Stalina. Tutaj jest taka znakomita fotografia, kiedy Ribbentrop i Mołotow podpisują układ w gabinecie Stalina, a nad nimi stoi Stalin i szef sztabu generalnego Armii Sowieckiej, marszałek Borys Szapocznikow, skądinąd Polakożerca, który był carskim oficerem i brał udział w I wojnie światowej i także w marszu na Polskę w 1920 roku.
Może spróbujmy teraz powiedzieć troszeczkę więcej na temat tego właśnie układu. Tutaj mamy tę fotografię, o której pan przed chwileczką mówił.
To właśnie podpisuję dla naszych słuchaczy, dla naszych widzów taka informacja. To jest wydarzenie dramatyczne, historyczne dla Polski. Przy stole zasiada Wiaczesław Mołotow, premier i minister spraw zagranicznych Związku Sowieckiego. Za nim stoi marszałek Borys Szapochnikow, szef sztabu generalnego Armii Czerwonej, wybitny oficer, najpierw carski, potem sowiecki, jak powiedziałem, polakożerca na podstawie tego, co on robił. Za nim obok, w środku taki młody, to jest tłumacz Pawłow, pomiędzy Szapochnikowem a Stalinem Joachim von Ribbentrop, jeden z najbliższych współpracowników Hitlera, minister spraw zagranicznych, powieszony później w Norymberdze po procesie narodów, i wreszcie uśmiechnięty generalissimus, wtedy jeszcze nie, tylko dyktator Rosji Sowieckiej i szef partii bolszewickiej Józef Stalin. Wtedy zaważyły się losy Polski.
Ten fakt w ogóle istnienia tego układu i także tajnego protokołu do niego ukrywany był konsekwentnie przez Rosję do połowy lat 90. Co takiego ten traktat w takim razie mówi? On jest bardzo krótki, można go przeczytać, zdaje się, zajmuje 2 strony A4. Cóż takiego on mówił, że tak pilnie strzeżono w ogóle i nie chciano przyznać się do jego istnienia?
Problem polega na tym, że ten traktat zdobyli Amerykanie, wojska amerykańskie w 1945 roku w Niemczech, kiedy wywieziono archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych III Rzeszy i wpadło w ręce wojsk amerykańskich. I jeden egzemplarz tego traktatu, oryginału tego traktatu, był znany. Drugi, identyczny, był przetrzymywany w Moskwie i Rosjanie twierdzili, że takiego układu w ogóle nie było. To był de facto traktat, który tak, był czwartym rozbiorem Polski, dokonywano podziału Polski, ale to był także podział Europy na strefy wpływów. Hitler zgadzał się, aby Stalin zajął Europę Wschodnią, połowę Polski, Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię i Rumunię. Stalin w zamian dawał mu wolną rękę w Europie Zachodniej, czyli Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Dania, Norwegia miały wpaść w ręce Hitlera. Tylko problem polegał na tym, że Stalin z góry zakładał, że on weźmie gołymi rękami to, co ma, a Hitler zaangażuje się w wojnę na Zachodzie, a Stalin będzie ze swoją 5,5-milionową armią wyczekiwał, aż nastąpią 3 możliwości. Albo Hitler wojnę przegra, ale wtedy Zachód będzie tak osłabiony, że on dokona nareszcie tej wymarzonej rewolucji i Armia Czerwona zajmie całą wykrwawioną Europę Zachodnią. Już tam komuniści zachodni mieli w tym pomóc. Drugi wariant, że Hitler wojnę wygra i wtedy uderzy się na niego od tyłu. Albo trzecie, że będzie sytuacja patowa i tak czy owak Armia Czerwona tę Europę Zachodnią zajmie. Ale pierwszym krokiem, podobnie jak w 1920 roku, będzie Polska. Że Polska tak czy owak miała być pierwszą ofiarą i Hitlera, i Stalina. Takie były założenia strategiczne Stalina. Ale też trzeba powiedzieć, że 4 dni wcześniej miało miejsce niesłychanie ważne wydarzenie, o czym się też jeszcze i dzisiaj nie uczą dzieci, nie uczą się studenci, a znają je tylko historycy. Otóż 19 sierpnia, na 4 dni przed podpisaniem układu Ribbentrop-Mołotow na Kremlu, Stalin zarządził mobilizację powszechną. Czyli zanim podpisał układ z Hitlerem, przeprowadził mobilizację powszechną. Ona objęła 18 milionów mężczyzn. Do Armii Czerwonej wcielono około 3,5 miliona. W tym samym dniu odbyło się tajne posiedzenie Biura Politycznego Partii Komunistycznej na Kremlu, gdzie Stalin przedstawił swoje strategiczne plany swoim najbliższym kilkunastu współpracownikom. Tam był m.in. Beria, Mołotow, Woroszyłow, Kalinin, Kaganowicz, całe biuro polityczne. I Stalin powiedział wtedy 19 sierpnia w ten sposób. Sprawa wojny czy pokoju weszła w studium krytyczne. Jej rozwiązanie zależy wyłącznie od nas samych, czyli od Związku Sowieckiego. Jeżeli zawrzemy traktat z Anglią i Francją, Niemcy będą zmuszone odstąpić od planów agresji, ustąpić stanowiska Polsce. Będą też szukać ułożenia stosunków z mocarstwami zachodnimi. W ten sposób będziemy mogli uniknąć wybuchu wojny, ale dalszy rozwój wydarzeń poszedłby wówczas w niewygodnym dla nas kierunku. Dla nas, czyli dla Moskwy. że jeżeli wojna nie wybuchnie, to będzie niewygodne dla Moskwy. I dalej na tym samym posiedzeniu biura politycznego 19 sierpnia 1939 roku Stalin mówił tak. Natomiast jeśli przyjmiemy propozycję niemiecką zawarcia z nimi paktu, umożliwi to Niemcom atak na Polskę, a tym samym interwencja Anglii i Francji stanie się faktem dokonanym. Gdy ona nastąpi, będziemy my, Związek Sowiecki, mogli z pożytkiem dla nas czekać na odpowiedni moment dołączenia do konfliktu lub osiągnięcia celu w inny sposób. Wybór jest więc dla nas jasny. Powinniśmy przyjąć propozycje niemieckie, a misję wojskowo-francuską i angielską odesłać grzecznie do domu. I w tym samym dniu, kiedy przemawiał, zrobiono mobilizację powszechną i ogłoszono posiedzenie Rady Najwyższej, czyli Parlamentu Sowieckiego na 1 września 1939 roku, kiedy Hitler nawet nie wiedział, że napadnie na Polskę 1 września 1939 roku, a Stalin już taką decyzję podjął. Te dokumenty my dzisiaj znamy. Dawniej one były nieznane i pokazuje w odpowiedzi na pytanie, które ojciec zadał na początku naszej rozmowy, czy była jakaś inna możliwość dla Polski. Otóż trzeba powiedzieć, że nie było żadnego dobrego rozwiązania. Powiedziałbym więcej, każde rozwiązanie było tragiczne. Każde miało się skończyć dla Polski likwidacją państwa polskiego, bo każdy z tych przeciwników, potencjał militarny był taki każdego z nich, że był w stanie rozbić Polskę. I jeszcze w nawiązaniu do tego, co ojciec powiedział na początku, ojciec użył sformułowania na temat Blitzkriegu. Otóż są dyskusje, kto pierwszy użył tego sformułowania, na pewno nie Hitler, prawdopodobnie szef sztabu generalnego armii niemieckiej, generał, wybitny sztabowiec niemiecki, generał Halder. Przy czym słowo Blitzkrieg, czyli wojna błyskawiczna, było o tyle ważne, że ono dotyczyło wojska polskiego jak gdyby w drugiej kolejności. Wojna miała być dlatego błyskawiczna, żeby nie zabrakło benzyny i ropy dla niemieckich czołgów, dla niemieckich samochodów i dla niemieckich samolotów. Dlatego ta wojna musiała być błyskawiczna, bo jeżeli by ona trwała długo, to ta znakomita armia niemiecka po prostu by stanęła w polu, a samoloty by stanęły na lotnisku, bo nie byłoby kropli benzyny dla nich. I dlatego ta wojna musiała trwać tak szybko. Ale to miało związek oczywiście z tymi układami, które Hitler, na które liczył Hitler po podpisaniu układu ze Stalinem.
Może zajmijmy się jeszcze tutaj tą grą polityczną Józefa Stalina. Bo z tego, co pan powiedział, panie profesorze, przed chwileczką wynikało, że to praktycznie w tej grze najważniejsze karty rozdawał Stalin praktycznie, bo to on wtedy w sierpniu 1939 roku igrał sobie z tymi delegacjami wojskowymi Francji i Anglii, które były tam na kranu obecne, one próbowały również jakiś układ tam wynegocjować. I do końca jeszcze były negocjatorzy, którzy prowadzili rozmowy z tymi delegacjami, wykręcali się niczym, a potem oskarżali o sabotowanie tych rozmów właśnie Anglików czy Francuzów. To była taka gra propagandowa. Ale tutaj pytanie. Wrzesień 1939 roku, 1 września, ta wielka tragedia, która dotyka Polskę ze strony Niemiec. I od razu w ciągu kilku dni te nerwowe po jakby upominania się w stronę Moskwy przez Niemcy, dlaczego jeszcze nie wchodzicie? Stalin mógł przecież wejść od razu 1, 2, 3 września, natomiast Mołotow śle depesze dyplomatyczne do Niemiec, w których mówi, no jeszcze nie jesteśmy gotowi, jeszcze czynimy przygotowania, będziemy mogli wejść za 3-4 tygodnie, może za 5, ale już to wszystko robimy. Tymczasem mobilizacja właśnie już była wcześniej. Dlaczego taka gra?
No to jest bardzo ważne to, co ojciec powiedział, bo właściwie przy ówczesnych środkach łączności, środkach technologicznych właściwie mogli napaść na Polskę jednocześnie, właściwie co do minuty nawet. Ale Stalin tego nie zrobił, bo Stalin czekał. Chciał wykorzystać wszystkie atuty, między innymi on chciał być tym rozgrywającym. On patrzył, jak się zachowa Wojsko Polskie, jak się zachowa Anglia i Francja, czy będzie to tylko konflikt między Polską a Niemcami, czy też Anglia i Francja wypowie wojnę Niemcom. A jeżeli tak, to kiedy? On się chciał włączyć do tego konfliktu, po prostu uzyskać jak największe korzyści przy jak najmniejszym koszcie, żeby Rosja poniosła jak najmniejsze koszty. I Hitler, Joachim von Ribbentrop, jego minister spraw zagranicznych, w końcu Walter von Schulenburg, ambasador III Rzeszy w Moskwie, gdzieś od 5-6 września, mniej więcej od momentu, kiedy wojsko polskie zaczęło stawiać zdecydowany opór w bitwie nad Bzurą, nazywanej przez Niemców bitwą pod Kutnem, otóż od tego momentu oni właściwie bez przerwy interweniują na Kremlu. Dlaczego jeszcze nie wkraczacie? Dlaczego Armia Czerwona nie napada na Polskę? A Mołotow, Stalin, Woroszyłow, minister obrony Związku Sowieckiego mówią, że właśnie się szykują, przygotowują. Oni mieli wszystko już gotowe. Czekali na odpowiedni moment, żeby to jak najmniejszym kosztem. To wynikało także z ustawienia Wojska Polskiego. Otóż proszę pamiętać, że do 1939 roku większość sił polskich była skupionych nie na granicy z Niemcami, tylko na granicy z Rosją Sowiecką, bo stamtąd się spodziewaliśmy tego pierwszego uderzenia. I dopiero w 1939 roku, gdzieś tak od wiosny, zaczęto przerzucać jednostki Wojska Polskiego z kresów wschodnich, z Lwowa, z Wilna, z Wołynia, z Podola, właśnie na granicę z Niemcami. I w trakcie kampanii wrześniowej też Stalin czekał, aż to wojsko zostanie jak najbardziej rozbite, żeby wziąć ich gołymi rękami, co rzeczywiście niestety w trakcie kampanii wrześniowej nastąpiło.
Można powiedzieć tak, że także to prawie 2,5-tygodniowe opóźnienie w agresji Rosji Sowieckiej na Polskę stworzyło całkowite dezorientowanie w szeregach armii polskiej. W zasadzie ci szeregowi żołnierze nie wiedzieli, czy mają walczyć, czy nie mają walczyć. Były różne wydawane rozkazy, a na tym, tak jak pan powiedział, korzystała tylko Armia Czerwona, korzystał Stalin.
Trzeba powiedzieć tak, kluczowy rozkaz wydał, może tak, zacznijmy od tego, że o 2 w nocy 17 września na odcinku Podolskiej Brygady Korpusu Ochrony Pogranicza w rejonie Czortkowa i Podwołoczysk Rosjanie przekroczyli granicę, napadli na Polskę. Armia Czerwona przekroczyła granicę polską. Gdzieś między, tuż po północy, około 2. Tak wynika z zachowanych raportów. W tym samym czasie został wezwany na Kreml przez zastępcę Mołotowa, przez wiceministra spraw zagranicznych Rosji Potiomkina, został wezwany na Kreml polski ambasador Wacław Grzybowski i tamten usiłował mu wręczyć, podkreślam usiłował, bo nasz ambasador tego nie przyjął, notę, w której mówił, że Armia Czerwona wkracza do Polski. Tam nie było nic, że Związek Sowiecki na Polskę napada. Tylko było, żeby zabezpieczyć się przed Niemcami. Tak jakby tego układu z Ribbentropem Stalin nie zawarł. I w tym dokumencie było sformułowane expressis verbis, że państwo polskie w ogóle przestało istnieć, nie ma rządu, a Warszawa nie jest już stolicą Polski. Oczywiście było to kłamstwo propagandy sowieckiej, bo Warszawa 17 września stawiała opór, poddała się dopiero 11 dni później. Istniał polski rząd, polski prezydent, polski wódz naczelny, aczkolwiek oni się ewakuowali z Warszawy przez Lublin, Lwów, w stronę granicy z Rumunią, w kierunku południowo-wschodnim, ale państwo polskie istniało. To było kłamstwo. I kłamstwem było, że Rosjanie wykonują układ między Hitlerem a Stalinem w ten sposób. Rydźmigły, prezydent, wódz, marszałek Rydźmigły, który był wodzem naczelnym, prezydent Ignacy Mościcki, premier Składkowski byli kompletnie zaskoczeni. Trzeba powiedzieć, że Rosjanie Polsce nie wypowiedzieli wojny, ale niestety Polska też nie wypowiedziała wojny, chociaż byliśmy w stanie wojny z Rosją Sowiecką. I to jest katastrofalny błąd, za który odpowiada ówczesny prezydent i ówczesny rząd, że nie wypowiedzieli wojny Rosji Sowieckiej. To ma dla nas po dzień dzisiejszy ogromne konsekwencje, a jeszcze większe miało w latach II wojny światowej. Co gorsza, marszałek Rydźmigły wydał rozkaz, I to w kilkanaście godzin po agresji sowieckiej na Polskę, w którym było zdanie z bolszewikami nie walczyć. To było kompletnie coś, co dezorientowało żołnierzy polskich, generałów, oficerów. Na szczęście przy ówczesnym systemie, zorganizowanym systemie łączności ten rozkaz nie doszedł wszędzie. Chciałem powiedzieć, że niewątpliwie bohaterem, autentycznym bohaterem, tak jak bohaterem Westerplatte i bohaterem kampanii wrześniowej na Zachodzie tych bohaterów było wielu, ale symbolem tego bohaterstwa stał się dowódca Westerplatte major Henryk Sucharski. Tak, na wschodnich rubieżach, na wschodniej granicy Rzeczypospolitej był podpułkownik Marceli Kotarba ze wspomnianej przed chwilą Podolskiej Brygady Korpusu Ochrony Pogranicza. Otóż podpułkownik Kotarba był dowódcą pułku KOP Czortków. I tam w rejonie właśnie Czortkowa i Podwołoczysk, wbrew rozkazowi naczelnego wodza, stawił rozpaczliwy opór nawale sowieckiej. On dowodził niespełna grupą, niespełna tysiąca żołnierzy, a na niego szło trzy sowieckie dywizje, w sumie 50 tysięcy. I ci kopiści padli co do jednego, stawiając zacięty opór, żeby nie przepuścić wroga z czerwoną gwiazdą, który zadał nam zdradziecki cios nożem, czy jak wtedy mówiono, sierpem i młotem w plecy. Marceli Kotarba zasługuje na to, żeby był w podręcznikach dla młodzieży i to jeszcze od szkół podstawowych aż po podręcznik uniwersytecki, bo jeżeli są jakieś symbole tego bohaterstwa, tego stawiania oporu w sytuacji beznadziejnej, gdzie obrona ojczyzny jest najwyższym prawem, to byli to Henryk Sucharski na Westerplatte i pułkownik Kotarba w rejonie Czortkowa i Podwołoczysk na Podolu w dawnym województwie tarnopolskim.
Zaczęła się 17 września, około drugiej w nocy zaczęła się agresja sowiecka na Polskę, ale już wtedy zaczęła się kampania kłamstw dotycząca działań rosyjskich, radzieckich w Polsce, która trwa do dzisiaj praktycznie, bo do dzisiaj jeszcze są poważne środowiska w Rosji, które w ogóle nie uznają istnienia paktu Ribbentrop-Mołotow, które cały czas mówią, że to armia radziecka 17 września wzięła opiekę ludność ukraińską i ludność białoruską, o czym ja się jeszcze uczyłem w szkole średniej w historii. No i wiele innych bzdur, które jest powielanych, bzdur propagandy sowieckiej, które jest ciągle powielanych. Tymczasem wiadomo, że ta data jest, no jak tutaj mówimy, wraz z 1 września, kiedy napadli na nas Niemcy, te dwie daty to jest po prostu czwarty rozbiór Polski, ogrom krzywdy, tragedii i przede wszystkim wielu, wielu niewinnych ofiar, które zapłaciły najwyższą cenę za realizację tych zbrodniczych ideologii.
Chciałem powiedzieć, w tym studiu telewizji Trwam właśnie i w Radiu Maryja, właśnie w tych studiach, właśnie w tym momencie, w przeddzień tej strasznej rocznicy, tej agresji na Polskę, że to były dwie równorzędne agresje, dwa równorzędne napady Niemiec i Rosji, państwa niemieckiego i państwa rosyjskiego. Nie może być tak, że nawet jeszcze dzisiaj w podręcznikach szkolnych mówi się, że Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę 1 września, a Armia Czerwona 17 września wkroczyła do Polski. Tak jak ojciec się uczył wtedy, to szła na pomoc Białorusinom i Ukraińcom. Potem to troszeczkę poprawiono i zaczęto używać sformułowania, że Armia Czerwona wkroczyła do Polski. To jest jakiś straszny eufemizm. To znaczy te prawie 2 miliony czerwonoarmistów zgubiło drogę, zabłądziło i przez pomyłkę wkroczyło do Polski. To nie Armia Czerwona, tylko państwo, które się nazywało Związek Sowiecki albo Rosja Sowiecka, napadło na Polskę tak samo jak Niemcy. Trzeba używać takich sformułowań, żeby daleko nie sięgać. Po dzień dzisiejszy są podręczniki. Dzisiaj, w 2006 roku, gdzie się właśnie tak pisze w podręcznikach historycznych. Co gorsze, powiem to, bo to trzeba mówić. Bo nie chciałbym, żeby to się więcej stało. Nawet w naszym dzienniku, w dzisiejszym kalendarium, dzisiejszym. Pod datą 17 września pisze, jest w ten sposób, Armia Czerwona, cytuję, Armia Czerwona przekroczyła wschodnią granicę Polski. To tak jakby powiedzieć, że 1 września Wehrmacht przekroczył zachodnią granicę Polski. Nie, proszę Państwa, napadli po prostu na Polskę Niemcy i napadła Rosja Sowiecka. Żadne tam przekroczenie granicy tam wschodniej.
No tak, no bo na przykład...
To samo, ale żeby w podobny sposób piszą także inne gazety. Co więcej, zasłużony ośrodek historyczny Karta wydał specjalną broszurkę, bardzo cenną zresztą. Bardzo ich mogę tu pochwalić. Gdzie jak gdyby całej treści tej broszurki zaprzeczają kalendarium, w którym podają na końcu, że... proszę bardzo, cytuję. 1 września 1939 roku. Agresja niemiecka na Polskę. Początek II wojny światowej. I zaraz po tym. 17 września 1939. Inwazja Armii Czerwonej na Polskę. To nie była inwazja Armii Czerwonej, tylko to była tak samo agresja takiego samego rozbójniczego, bandyckiego państwa, jakim były Niemcy, czy Związku Sowieckiego.
No, te fakty pokazują tylko, jak głęboko zostały zakorzenione te kłamstwa propagandy, które przez te 60 lat ostatnie były po prostu z uporem powtarzane. No to jest ta metoda Goebbelsa. Kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą.
Niestety, ale ojciec ma rację.
Można powiedzieć, spróbujmy teraz jeszcze, zanim... ponieważ już za chwileczkę chcielibyśmy zaprosić także widzów i słuchaczy do wspólnej rozmowy. Powiedzmy, panie profesorze, mamy odmalowaną troszeczkę tą sytuację naszkicowaną, międzynarodową, te realia geopolityczne września 1939 roku, w jakich znalazła się Polska. Napaść Armii Czerwonej, no oczywiście rzekomo wzięcie w opiekę ludności takiej czy innej. Postawmy zatem pytanie. Skoro brano rzekomo w opiekę ludność mniejszości takiej narodowej, innej, jakie konsekwencje to w cudzysłowie wkroczenie Armii Czerwonej do Polski, jakie konsekwencje niosło dla Polaków?
W przeciągu półtora roku od agresji sowieckiej na Polskę, od kiedy oni zdobyli Polskę, przypomnę od razu, że te konsekwencje czwartego rozbioru były takie. Terytorium Rzeczypospolitej do 1 września 1939 roku wynosiło 389 tysięcy kilometrów kwadratowych. Z tego Niemcy wzięli w wyniku czwartego rozbioru Polski 187 tysięcy kilometrów kwadratowych, a Związek Sowiecki trochę więcej, 202 tysiące kilometrów kwadratowych. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, że to były tylko Kresy Wschodnie, bo w skład Związku Sowieckiego weszło oczywiście Wilno, Lwów, Grodno, Drohobycz, Tarnopol, Stanisławów, Czortków, Zaleszczyki, ale także Łomża, Przemyśl, Suwałki, Białystok. I rozpoczęły się straszne represje nie tylko wobec Polaków zamieszkałych tam, ale w ogóle wobec obywateli polskich. Według szacunkowych danych były przeprowadzone 4 wielkie operacje, którymi kierował notabene osławiony generał Iwan Sierow, późniejszy szef KGB w latach 50., w wyniku których wysiedlono, a jeżeli ktoś woli używać modnego dzisiaj słowa, deportowano.
No powiedzmy albo wypędzono.
Używać no nie bardzo wypędzono, bo wypędzeni to jechali do jakiegoś innego państwa, na przykład do Niemiec. To byli ludzie, używając sformułowania z XIX wieku, oni byli zesłani na Syberię. W pierwszej kolejności były to rodziny polskiej inteligencji, nauczyciele, urzędnicy, policjanci, rodziny wojskowych. Później pozostali, ale trzeba powiedzieć, że równie bezwzględnie zsyłano na Syberię i do Kazachstanu właśnie tych Ukraińców i Białorusinów, także Żydów, w mniejszym stopniu Litwinów, ale też, których przyszła ta Armia Czerwona bronić. Ich wszystkich w bydlęcych wagonach wieziono tysiące kilometrów, czasami gdzieś aż na Sachalin, gdzieś do Workuty, za krąg polarny. Większość z nich nie przeżyła, bo tam nie potrzeba było komór gazowych, tam wystarczyło 30-40 stopni mrozu, a oni wyjeżdżali tak jak stali, czasami w piżamach. Podstawali 10 minut, żeby wziąć jeden czemodan i wyjść. W tym czasie czerwonoarmiści grabili zegarki i wszystko, co w domu im się wydawało bezcenne, nawet scyzoryki. To były konsekwencje straszne. Rabowano także oczywiście kościoły, dzieła sztuki, wywożono wszystko, co się dało, prowadzono rabunkową gospodarkę, ale co ważniejsze, przed zakończeniem kampanii wrześniowej, 28 września, czyli jeszcze walki trwały ponad tydzień, został podpisany tak zwany drugi układ sowiecko-niemiecki, też na Kremlu, który właśnie dokładnie dzielił już terytorium Polski i z pewnymi poprawkami w stosunku do tego układu z 23 sierpnia 1939 roku. I co ważniejsze, tam było sformułowanie: państwo polskie przestanie istnieć, czyli mieliśmy wrócić do sytuacji z XVIII wieku. Polska miała być wykreślona z mapy Europy ponownie.
No, dodajmy, że ten drugi układ jest troszeczkę obszerniejszy, ponieważ tam bardzo szczegółowo wytyczono granice, do której rzeki, do jakiej odnogi, do jakiego strumienia, do jakiej drogi, wszystko po której stronie ma przynależeć do jakiego państwa. Ale ja tutaj wracam jeszcze do tej sytuacji obywateli polskich bez względu na narodowość pod okupacją sowiecką, po agresji radzieckiej na Polskę. Jak to jest wszystko bliźniaczo podobne do tego, co działo się pod egidą drugiego agresora Niemiec. Niemcy podobnie wkraczając do Polski, napadając na Polskę, mieli już na Pomorzu 65 tysięcy osób wytypowanych, które natychmiast trzeba aresztować. I te słowa Hitlera musimy zadać Polsce poprzez eliminację inteligencji i klas przywódczych, taki cios, po którym Polska się już nie podniesie. To samo działo się po tej drugiej linii, stronie linii demarkacyjnej, tyle tylko, że wykonawcami tego ciosu byli Rosjanie.
Dokładnie. Z tym, że prawdopodobnie inicjatorem tego typu rozprawy byli niestety, po prostu byli Rosjanie i bolszewicy, a nie Niemcy. Skala wysiedleń, którą zrobili i eksterminacji obywateli polskich po tej wschodniej sowieckiej stronie była dużo większa niż to, co zrobili Niemcy. Że tak powiem, terror niemiecki, szczyt terroru niemieckiego to są jednak lata późniejsze, 41, 42, 43, 44, a w 39 ten terror nie był aż tak straszny, natomiast Rosjanie zrobili ten terror od razu. Trzeba powiedzieć też, że cały czas toczyły się rozmowy niemiecko-sowieckie na temat Polski i Polaków. Właśnie jak eksterminować wspólnie z korzyścią dla jednej i drugiej strony. Były na przykład prowadzone rozmowy między NKWD a Gestapo w Zakopanem i trochę o nich wiemy. Nawet wiemy, że to było w tych takich bardzo luksusowych dzisiaj domach wypoczynkowych Telimena i Pan Tadeuszu w Lotu Doliny Białego. I tam już nie tam Ribbentrop i Mołotow, tylko średniego szczebla oficerowie Gestapo i SS ustalali, kogo w pierwszej kolejności rozstrzeliwać, a kogo zesłać za krąg polarny, a kogo uwięzić w obozach koncentracyjnych. I oczywiście, że w pierwszej kolejności to dotyczyło inteligencji. Przy czym tutaj trzeba powiedzieć jeszcze bardzo ważną rzecz, bo to były konsekwencje 17 września. Większość jeńców, żołnierzy, podoficerów, oficerów, generałów Wojska Polskiego wpadła nie w ręce Niemców, tylko w ręce Rosjan. To wynikało stąd, że Wojsko Polskie cofało się z zachodu na wschód pod naporem Wehrmachtu i wpadło wprost w te złowrogie, sowieckie, wyciągnięte kleszcze, a w dodatku Rydźmigły dał ten rozkaz z bolszewikami nie walczyć. Więc jeżeli oficer czy żołnierz miał do wyboru poddać się, to poddawał się, kiedy kleszcze sowiecko-niemieckie się zacisnęły już bardzo, tak jak to było na przykład pod Lwowem, to gdzie Lwów był oblegany przez Niemców i Rosjan jednocześnie i Niemcy się wycofali, kiedy dowódca obrony Lwowa generał brygady Władysław Langner poddał się armii sowieckiej i ci wszyscy oficerowie wpadli w ręce sowieckie, w ręce NKWD w praktyce i w parę miesięcy później pierwsi oficerowie Wojska Polskiego zostali rozstrzelani w Katyniu, w Biednoje, w Charkowie, w Twerze. Niektórzy byli mordowani już od samego początku. Przypomnę, że generał Olszyna Wilczyński został rozstrzelany po bitwie pod Sopoćkiniami na Wileńszczyźnie już w trakcie kampanii wrześniowej, tylko za to, że był generałem Wojska Polskiego. Bez pardonu rozstrzeliwali oficerów. I to było straszne. Konsekwencje, my ciągle wiemy prawie wszystko o II wojnie światowej, jeśli idzie o stronę Niemiec, okupacji hitlerowskiej, niemieckiej, generalnego gubernatorstwa, a ciągle wiemy bardzo niewiele o tym, co się działo na większym terytorium zagarniętym przez Rosjan we wrześniu 1939 roku. Niemcy jednak nie zamykali kościołów i nie likwidowali duchowieństwa aż w takiej skali. Aczkolwiek też oczywiście, bo te działania były skierowane przeciwko duchowieństwu. Także, bo to była przeciwko duchowieństwu, bo to była szczególnego rodzaju część inteligencji polskiej. I koszty na przykład okupacji niemieckiej, zniszczeń niemieckich na terytorium Polski są szacowane, między innymi prezydent Kaczyński kazał to zrobić, kiedy był prezydentem Warszawy, a jeśli idzie o koszty, które myśmy ponieśli w tych województwach wschodnich, także koszty demograficzne, ile Polaków zostało zabitych, wymordowanych, są ciągle nieznane. Oczywiście globalna liczba strat polskich przekracza 6 milionów, sięga być może 6,5 miliona. Z tego według różnych obliczeń, dlatego właśnie w tej chwili są powołane różne komisje, żeby zbilansować, jakie myśmy straty właściwie ponieśli, konto Niemców obciąża na pewno nie więcej niż 4,5 miliona, a pozostałe 2 miliony to zrobili Rosjanie. Przy czym trzeba jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Eksterminacja Polaków na terenach okupowanych przez Niemców zakończyła się w momencie II wojny światowej. Natomiast na terenach okupowanych przez Armię Czerwoną, okupowanych przez Związek Sowiecki, eksterminacja i Polaków i eksploatacja ekonomiczna Polski trwała grubo po 1945 roku, właściwie do 1956 roku. I z łagrów sowieckich Polaków zaczęto zwalniać dopiero niektórych po śmierci Stalina, pozostałych dziesiątki tysięcy dopiero po 1956 roku.
No ale to musimy dodać w tym momencie, panie profesorze, do liczby tych ofiar okupacji sowieckiej trzeba wliczyć także i takie, no w sumie symboliczne, jak chodzi o wymiar ilościowy, ale również ofiary tej okupacji, jak chociażby ofiary Poznańskiego Czerwca, ofiary grudnia 70 roku, czy też ofiary kopalni Wujek. To są wszystko ofiary...
Imperium zła, jak to nazwał w latach 80. prezydent Ronald Reagan, to określenie, bo używamy raz określenia Rosja Sowiecka, raz Związek Sowiecki, raz bolszewicy, raz komuniści. My tak używamy, dlatego że oni sami używali takich sformułowań. Natomiast Imperium zła to nazwał wielki prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan i to Imperium zła niestety obejmowało także Polskę aż właściwie do 93 roku. Tu może niektórzy z Państwa się, nasi słuchacze, się zdziwił, dlaczego ja mówię 93 rok i pewnie pomyliłem się. Otóż proszę pamiętać, że Armia Czerwona, inaczej Armia Sowiecka albo Armia Radziecka wkroczyła do Polski, jak tutaj niektórzy mówią, albo napadła na Polskę 17 września 1939 roku. Ostatnie jednostki okupacyjne Armii Sowieckiej opuściły Polskę dopiero we wrześniu, dokładnie 17 września 1993 roku. To jest ciekawe, że terytorium Czech, Słowacji, byłej NRD, Węgier, oni opuścili od razu po upadku Związku Sowieckiego. Nawet jeszcze Związek Sowiecki istniał, bo w 90 roku. A z Polski wyszli dopiero pod koniec 93 roku. Polska była dla nich zawsze najważniejsza. I chciałem powiedzieć tak, w tej chwili tej chwili my tutaj w tym studiu, w Toruniu, w telewizji Trwam, rozmawiamy o dramatycznej historii Polski, ale ona ma dalszy ciąg. Wiemy, że stosunki polsko-rosyjskie dzisiaj nie wyglądają najlepiej. I też jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, żeby nie drażnić dyktatora w ogóle, Rosjan, to polskie media nie używają pełnego tytułu obecnego prezydenta Rosji. Proszę wziąć jakąkolwiek gazetę, czy posłuchać jakichkolwiek wiadomości, nie używają tytułu prezydent Rosji, generał Putin. A w dodatku ściśle trzeba powiedzieć generał KGB Władimir Putin, prezydent Rosji. Taki jest jego pełny tytuł. On nawiązuje do najgorszych sowieckich, bolszewickich tradycji. Każdy z tych dyktatorów był jednocześnie wysokim wojskowym. Stalin był marszałkiem, a potem generalissimusem. Chruszczow był generałem. Leonid Breżniew był marszałkiem. Jurij Andropow był generałem armii. I Władimir Putin, nawiązując do tych najgorszych tradycji, jest prezydentem Rosji, jest jednocześnie generałem i to zbrodniczego KGB. Tego KGB, które wywoziło miliony Polaków w bydlęcych wagonach na krąg polarny, tego KGB, które nazywało się NKWD i strzałem w tył głowy zamordowało prawie 30 tysięcy bezbronnych polskich jeńców wojennych. Nie tylko w dołach śmierci w Katyniu, ale w ogóle na całym obszarze, na całym obszarze Imperium Zła. Bo przecież trzeba powiedzieć, że i rotmistrz Pilecki, i generał Fildorf, i pułkownik Kukliński zostali skazani w Polsce, ale to było część na karę śmierci, ale to było część Imperium Zła. I zostali skazani na śmierć za to samo, za co mordowało NKWD w Katyniu.
Panie profesorze, wysłuchajmy może teraz pierwszej części sondy, gdzie zadawaliśmy przygodnie spotkanym rozmówcom naszym pytania co do bilansu strat, jakie zadali Polsce Rosjanie, Rosja sowiecka właśnie w tym czasie, o którym mówimy. A po tej pierwszej części sondy zapraszam także Państwa do udziału telefonicznego w naszej audycji. Przypomnę, że naszym gościem jest pan profesor Józef Szaniawski.
A czy uważa pan, że podobnie jak Niemcom, również Rosjanom trzeba przedstawić bilans strat, jakie zadali Polsce w latach 1939-45 lub 1945-1990?
No na pewno, dlatego, bo to się wszystko zamazuje. Nowe pokolenia nic kompletnie nie kojarzy. Historia to tak jest na marginesie, w szkołach, no i w związku z tym na pewno ten bilans powinien być. Po to, żeby uświadomił również i tamtą stronę, tamtą młodzież i tak dalej, bo to właśnie jest, ucieka to wszystko.
Także uważam, że należałoby. Nie opierając się na swoich doświadczeniach, bo ja wojny nie przeżyłam, ale moi dziadkowie długo żyli i wojnę przeżyli, także to, co opowiadali, to dla mnie było straszne i uważam, że jednak ludzie no, mają słuszność, twierdząc, że coś tam od Rosji się nam należy, że tak powiem. Przynajmniej przeprosiny jakieś.
Rosjanom, tak, należałoby im przedstawić, co zrobili u nas w kraju i nie tylko u nas, co zrobili z naszymi oficerami. U siebie. No, oni na pewno wiedzą, tylko nie chcą się przyznać do tego.
Ja myślę, że bilans strat można przekazać, natomiast myślę, że należy przebaczyć.
To znaczy na pewno tak, ale to tak nie można w tej chwili, bo nasza polityka jest, jakby można powiedzieć, ostro postawiona tak na ostrzu, ale przyjdzie czas, trzeba się z tego rozliczyć, bo my mówimy o zbrodniach niemieckich, a też były zbrodnie niestety radzieckie. I tu jest wielki błąd, że Rosja się utożsamia teraz obecna, Związkiem Radzieckim i przyjmuje ich błędy. Gdyby się odcięli, byłoby nam dużo prościej stosunki międzysąsiedzkie doprowadzić do jakichś takich, jeżeli będą takie jak dalej, jak są w tej chwili, niesnastki, my mówimy, że jest tak, oni przeczą, to nie będzie dobrze. Trzeba raz skończyć z tymi sprawami i rzeczywiście trzeba rozliczyć. Jest pewien postęp, bo nadburzańskie mienie będą wracać tym ludziom, którzy zostali deportowani, można powiedzieć, z Polski, bo tam Rosja zajęła tamte tereny. Jest pewien krok, ale czy to będzie dalej, trudno powiedzieć. Ale na pewno trzeba tą sprawę rozwiązać.
Przypomnę Państwu, że wraz z naszym gościem, panem profesorem Józefem Szaniawskim, rozmawiamy o tej tragicznej rocznicy 17 września 1939 roku. Zapraszam Państwa do udziału telefonicznego w naszym programie. Telefony do Torunia 56 657 0011 dla Polski Północnej, 0012 dla Polski Południowej i 56 657 0013 lub 0014 dla zagranicy, kierunkowy 0048 lub 01148. Słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Nie będzie chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi
Janek,
skąd?
Janek z Wrocławia się kłania.
Kłaniamy się.
Witam ojca, witam pana profesora. Panie profesorze, mnie od dłuższego czasu nurtuje takie zagadnienie. Dzień dzisiejszy mamy granice takie obecnie, jakie zostały nakreślone przez Stalina i Hitlera. I nic się nie zmieniło. W latach 90. Niemcy połączyły się, NRD połączyło się z Republiką Federalną Niemiec. Dlaczego my w tamtym czasie, nasi politycy, no z pewnych względów wiadomo, może dlaczego, nie odzyskaliśmy granic przed 1939 roku? To chciałbym, żeby mi pan profesor jakoś objaśnił, no bo mi się wydaje, że jakaś szansa pewnie była, gdyby ktoś naprawdę, jeżeli tak wszędzie podkreślano, że Jałta upadła i tak dalej, Niemcy się zjednoczyły. I może ja się mylę. Proszę bardzo, aby mi i pan profesor wyjaśnił. Szczęść Boże, kłaniam się.
Szczęść Boże.
Daj Boże zdrowia, do widzenia.
Do widzenia.
Ja też bym chciał wiedzieć. Dokładnie ta granica, która teraz jest w tej środkowej części, nasza wschodnia granica, to jest rzeczywiście granica układu Ribbentrop-Mołotow. Natomiast granica północno-wschodnia to jest granica ustalona na konferencji w Jałcie i w Poczdamie w 1945 roku. To jest odrębny temat, bo obszar... Przecież nie będziemy niczego odbierali siłą. Obszar dawnych Prus Wschodnich, częściowo przypadł Polsce, po Jałcie częściowo przypadł Związkowi Sowieckiemu. Na przykład Litwini bardzo ostro nie zgadzają się na obecność Rosji w tak zwanym Wodzie Kaliningradzkim. No, to jest odrębny problem naszych wschodnich granic. Boję się, że gdybyśmy podjęli ten temat w tej chwili tutaj, akurat w tej telewizji zaraz by padły określenia, że jesteśmy rusofoby, zwłaszcza, że określenie, że Polacy są rusofobami, padają nie tylko ze strony samych Rosjan w Moskwie, ale przyklaskują temu niektórzy politycy czy media na Zachodzie, w Unii Europejskiej, także w Stanach Zjednoczonych. Ale nasza historia jest taka, że był i Katyń, i 17 września 39, o którym dzisiaj mówimy, i układ Ribbentrop-Mołotow, i Reduta Ordona, i rozbiory Polski, i powstanie styczniowe, i szubienice na stokach Cytadeli, czy na placu Łuchickim w Wilnie, i doły śmierci w Katyniu. To jeżeli my o tym nie możemy mówić, to ja przepraszam. Natomiast jeśli idzie o problem naszych wschodnich granic, to jest... Boję się użyć sformułowania problem otwarty. To jest bardzo dobrze, że pan zadzwonił, bo to jest problem, który nurtuje Polaków. Jeżeli pan dzwoni z Wrocławia, no a korzenie dzisiejszych mieszkańców Wrocławia, znakomitej tych pierwszych mieszkańców Wrocławia, to są mieszkańcy Lwowa i Małopolski Wschodniej.
Ja bym może, panie profesorze, nie stawiał problemu, ponieważ no, wydaje się, że w obecnej sytuacji jakiejś stabilności politycznej, w jakiej znalazła się Polska i którą jakoś z trudem po wojnie wypracowaliśmy, zupełnie sytuacja dzisiejsza jest diametralnie różna i lepsza, jak chodzi o geopolitykę, niż ta
z lat
30.
Dużo lepsza.
A jednym z czynników, które warunkują tę jakość tej sytuacji, są właśnie stabilne granice. Tutaj chyba należało bardziej postawić pytanie o to, dlaczego już po upadku komunizmu stosunki nasze polityczne z takimi stolicami jak Wilno, Mińsk czy Kijów, no są takie, jakie są. Po prostu są takie drętwe, dziwne, zupełnie takie nieporadne. Tu chyba jest kwestia do poprawy, niż próbowanie, powiedzmy, przesuwanie jakichś granic, co skutkowałoby no, zupełną katastrofą ponownie ponad 60 lat po wojnie, prawda?
Tak, to jest problem. Oczywiście i każdego dnia nieomal, każdego tygodnia coś się dzieje za naszą wschodnią granicą. No nie dalej niż przedwczoraj pan premier Jarosław Kaczyński, i to w Ameryce, mówił z niepokojem o tym, że Ukraina znowu skręciła ponownie na wschód, w stronę Moskwy, i że premier Janukowycz powiedział, że kończą wszelkie starania przystąpienia Ukrainy do Sojuszu Atlantyckiego. Dla nas to jest bardzo niedobra wiadomość.
Właśnie zachęcalibyśmy tutaj do stawiania tegoż problemu w ten sposób, prawda? W jaki sposób my się możemy, powiedzmy, zintegrować, w jaki sposób te tereny, chociaż nie są już nasze, prawda, nie przynależą administracyjnie do Polski, ale mogą dalej od za obopólną korzyścią ludzi, którzy żyją w tych krajach w Polsce i czy w tych wymienionych krajach, mogą przynosić nam wszystkim dobro, mogą wpływać korzystnie na naszą sytuację tutaj w tej części Europy. To jest chyba ważniejsze.
To jest bardzo ważne, co ojciec powiedział, dlatego że proszę pamiętać, że ofiarami tej agresji 17 września byli także nasi sąsiedzi. Natychmiast po tym, kiedy upadła Polska, w parę miesięcy później przestały istnieć Litwa, Łotwa, Estonia. Rumunia utraciła znakomitą część swojego terytorium, Bukowinę i Besarabię, a Ukraińcy, Białorusini, właśnie narody bałtyckie, były, miliony z nich były wysiedlane na wschód. Oni się też stali ofiarami w konsekwencji, bo Polska była najsilniejszym państwem i jak Polska upadła, to Związek Sowiecki mógł się rozprawić z nimi. Dlatego ten 17 września jest także dla nich katastrofą. Ja myślę, że dla nas jest bardzo ważne, jeżeli my sami o tym nie będziemy pamiętali, to będzie niedobrze. Granice są takie, jakie są. One są stabilne i bardzo dobrze one takie są. Natomiast my musimy o tym pamiętać. Dla mnie jest bardzo ważne, że od 8 lat na Placu Zamkowym w Warszawie, w samym sercu Polski, znajduje się skromny, mały pomnik, na którym jest rozstrzelany biały orzeł w koronie z napisem Katyń, i tam jest napis, inskrypcja, że z datą właśnie 17 września 1939 roku pamięci oficerów Wojska Polskiego zamordowanych na całym obszarze Imperium Zła po 17 września 1939 roku. Ta hekatomba, te ofiary trwały po 17 września 1939 roku właściwie do upadku Związku Sowieckiego. Tam jutro o godzinie 16 będzie mała uroczystość. To organizuje młodzież, nasza wspaniała młodzież, którzy wrosło nowe pokolenie Polaków. Jutro o 16 będą tam składali kwiaty, znicze, chorągiewki biało-czerwone. Prosili mnie, to robi organizacja młodzieży Koliber. Jutro, czy dokładnie 17 września, w rocznicę agresji 1939 roku, tam na Placu Zamkowym o 4, oni prosili, żeby kto może z Państwa przyszedł z kwiatami, z biało-czerwoną chorągiewką, ze zniczem, i żeby w ten sposób uczcić pamięć właśnie wszystkich ofiar tej agresji 17 września 1939 roku. W co niniejszym czynie, i w godzinę później będzie następna ceremonia w Warszawie do upamiętnienia 17 września pod tym strasznym pomnikiem, strasznym w sensie wymowy, gdzie jest wagon właśnie bydlęcy sowiecki, na którym są dziesiątki krzyży, które symbolizują te tysiące, miliony ofiar, które zostały wywiezione na wschód. Ten pomnik właśnie nosi dlatego tytuł, nosi nazwę pamięci pomordowanych na wschodzie. To są te dwa najważniejsze miejsca w stolicy Polski upamiętniające agresję Rosji 17 września. Bardzo bym Państwa zachęcał.
Dodam, że ten pomnik, którego tutaj część widzimy, ten rozstrzelany orzeł, znajduje się u wylotu ulicy Senatorskiej na Plac Zamkowy. My odbierzmy jeszcze jeden telefon, słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam. Halo.
Może Boże.
Szczęść Boże, kto mówi?
Andrzej z Sopotu.
Witamy serdecznie.
Niech będzie w Panie Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie profesorze, ja mam dwa takie, myślę, bliskie temu tematowi pytania. Jest szczególnie pierwsze, ale proszę o odpowiedź na obydwa w miarę możliwości. Pierwsze pytanie jest następujące. 3 września Anglia i Francja znalazły się w stanie wojny z Niemcami. Między 3 września a 17 września jest 14 dni. Oprócz powodu, o których pan profesor wspominał, gra na zwłokę była dlatego ważna dla Stalina, że klauzulą do tych traktatów było to, że najpóźniej w ciągu 14 dni oba państwa są zobowiązały się do uderzenia na Niemcy od strony zachodniej. Wiadomo, że z chwilą, kiedy weszli Sowieci, napadli na Polskę od wschodu, to stało się oczywiście wyszło poza ramy tego traktatu, tego zobowiązania, bo to był już nowy agresor, nowa sytuacja i Polska tak ustawiona, że trudno było jej w stanie pomóc. W związku z tym mnie interesuje właśnie to, że bardzo mało się mówi o tej kwestii. Tym bardziej, że Zachód nas, powiem tu brutalnie, ordynarnie zdradził, sprzedając Stalinowi. I sytuacja Wojska Polskiego na Zachodzie była moralnie, a także materialnie opłakana, straszna. Więc ja bym tutaj bardzo był ostrożny w tym eskalowaniu wyłącznie sprawy wschodniej, bo musimy zostać zdradzeni na wiele sposobów z różnych stron świata, ze wschodu i zachodu. To jest pierwszy temat. Drugi temat, panie profesorze, otóż mówił pan o współpracy NKWD i Gestapo jak najbardziej. Mówi się, że tu w Polsce, mówi się, ale nie jestem tego pewien, że Piaśnica to jest 12 tysięcy ofiar zamordowanych bestialsko, bez sądu, bez wyroku, kolbami rozstrzelano dzieci, księża, duchowieństwo, leśniczy, inżynierowie, urzędnicy polscy z tu z Pomorza. To jest koło Wejherowa, to jest zapomniany zupełnie obóz i to jest skala jego straty, jest chyba drugie miejsce po Katyniu, bo to było coś potwornego. To jest ta sprawa i to się wiąże z realizacją tak zwanego dokumentu General Plan Ost, Generalny Plan Wschód. Ja znam te sprawy z dokumentów beatyfikacyjnych świętego Maksymiliana Marii Kolbego, ponieważ Kościół bardzo starannie bada okoliczności towarzyszące beatyfikacji i kanonizacji, a to były okoliczności właśnie śmierci świętego Maksymiliana. I z tego dokumentu, z tego procesu dowiedziałem się, jakie były założenia, kiedy i jak, co miało być z tym Generalnym Planem Wschód. Wytępienie Żydów, Polaków, Rosjan. Po tym, co pan profesor powiedział, wydaje mi się, że Sowieci, aczkolwiek to byli Sowieci i to był rząd zbrodniczy Józefa Stalina, jednak Sowieci liczyli się z tym, że konfrontacja w przyszłości będzie nieunikniona. I ten wał stworzony w tym Imperium Zła, prawda, Finlandia była atakowana, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Rumunia, tak pan profesor mówił, konfrontacja w przyszłości była nieunikniona. Także myśmy byli między, na szlaku potwornego planu eksterminacji niemieckiej na wschód, na tle tego stała bolszewicka Rosja. I to Imperium Zła miało, moim zdaniem, rozciągało się dalej, to znaczy aż po zachodnią granicę Niemiec i wewnątrz tego Imperium Zła Polska znalazła się między młotem a kowadem, w potwornych szczękach. Także ja bym prosił, panie profesorze, o uwzględnienie tej tematyki, to znaczy, po pierwsze, ten plan, gwarancje angielsko-francuskie zwłoka do 17 września i doskonałe zorientowanie w tym temacie Stalina. Po drugie, to jest sprawa tego generalnego planu Ost. Dlaczego ten plan został dopiero opublikowany w 1942 roku? Dlatego, że to było po napadzie na Sowiety, wcześniej byłoby niewygodne. Jeszcze pytanie z tym współpracą Hitler-Stalin, tego nikt już nie porusza, panie profesorze, praktycznie. Ile towarów, ile ropy, węgla, surowców i tak dalej popłynęło z Rosji Sowieckiej, czy Związku Radzieckiego do Niemiec hitlerowskich w ramach tej, jako zaplecze gospodarcze tego paktu Ribbentrop-Mołotow. Bardzo będę wdzięczny, chociaż każdy z tych tematów troszeczkę proszę wyjaśnić. Dobrze? Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Ja tak patrzę też na zegar. Wydaje mi się, że to pytanie pana Andrzeja z Sopotu, te trzy pytania będą chyba doskonałym punktem wyjścia do drugiej części naszych rozmów o 21:40. Może w takim razie teraz tylko tak spróbujmy zasygnalizować te problemy, które tutaj w tych pytaniach zostały zawarte.
Kluczowe pytanie było to pytanie pierwsze na temat roli Francji i Wielkiej Brytanii. Otóż trzeba powiedzieć, że pan Andrzej użył sformułowania, że oni zobowiązali się bronić Polski. Trzeba powiedzieć wprost, gdyby oni gdyby to była wojna nie na papierze, tak zwana dziwna wojna, tylko gdyby oni rozpoczęli działania bojowe, przebieg II wojny światowej byłby zupełnie inny. Ale wtedy, zwłaszcza we Francji, były nastroje pacyfistyczne, tak daleko idące, że główne hasło wtedy we Francji we wrześniu, po tym, kiedy rząd francuski wypowiedział wojnę Niemcom, ale tylko na papierze, było: nie będziemy umierali za Gdańsk. Nie minęło 10 miesięcy i Francuzi nie chcieli umierać nie tylko za Gdańsk i za Warszawę, ale nie chcieli umierać za Paryż. Francja broniła się kilka dni dłużej niż Polska, 5 dni dłużej niż Polska. Przypomnę, Polska, ostatnia bitwa kampanii wrześniowej, to była bitwa pod Kockiem, kiedy otoczono grupę po lesie generała Franciszka Kleberga, otoczoną od wschodu przez Rosjan, od zachodu przez Niemców, stoczyli ostatnią bitwę i dlatego wojsko polskie broniło się 5 tygodni. Francja broniła się o 5 dni dłużej, ale Francja była mocarstwem, Francja miała kolonię, Francji pomagała Wielka Brytania, a także 100-tysięczna armia generała Sikorskiego.
No i Francja przede wszystkim jest o wiele większym krajem niż Polska.
Tak, i po prostu to nie było to, że Francja miała bronić Polski we wrześniu 1939 roku. Oni powinni bronić samych siebie, ale oni nie chcieli. W Wielkiej Brytanii te nastroje nie były aż tak pacyfistyczne, ale też nie na tyle, żeby podjęli działania wojenne wtedy. No i Polska stała się w ten sposób ofiarą. A Stalin, oczywiście wywiad sowiecki znakomicie wiedział, jak to wygląda, i Stalin czekał właśnie na ten odpowiedni moment, żeby uderzyć wtedy, żeby ponieść jak najmniejsze straty, a jak największe korzyści. Te następne pytania to oczywiście wykraczają trochę poza nasz czas.
Ale ja spróbuję do nich wrócić w drugiej części naszego programu. Jeśli by nam coś umknęło, to bym prosił pana Andrzeja o ponowny telefon i ponowne jeszcze postawienie tych kwestii, które jeszcze go interesują, bo myślę, że tutaj odpowiadając na te dwa pytania o tę pomoc, chociażby tę pomoc gospodarczą związaną z paktem Ribbentrop-Mołotow, można dowiedzieć się będzie wielu, czy pokazać wiele bardzo ciekawych, nieznanych spraw. W takim razie dziękuję za tę pierwszą część naszego spotkania, panie profesorze. Dziękuję państwu i zapraszam do Radia Maryja na godzinę 21:40, spotkanie z panem profesorem Józefem Szaniawskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.